Porozmawiajmy teraz o ryzykach dysbiozy. Po pierwsze, zacznijmy może od podania definicji, co to jest dysbioza. Dysbioza to zaburzenie w składzie oraz funkcjach drobnoustrojów zasiedlających organizm człowieka.
Czy dużo na ten temat wiemy? Właściwie czasami nie skupiamy się na temacie bakterii, które są w przewodzie pokarmowym, a one mają zasadnicze znaczenie dla zachorowalności zarówno krótko, jak i długoterminowej człowieka. W pierwszych godzinach życia, jeżeli poród odbył się siłami natury, to będziemy mieć głównie probiotyki, prebiotyki, jeżeli mama będzie karmiła piersią. Natomiast jeżeli mamy poród drogą cięcia cesarskiego, będziemy mieli pewne braki w bakteriach, bo na przykład nie będzie bakterii pochodzących z przewodu pokarmowego i z dróg rodnych matki. Nie będzie bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, czyli głównie Escherichii coli. Są to bakterie, które rozmnażają się i przeżywają w jelitach bogatych tlenowo. I następstwem rozwoju tych bakterii jest obniżenie rozwoju tych bakterii, które są bezwzględnymi beztlenowcami, czyli które kolonizowałyby w sposób nieuporządkowany i zbyt wcześnie przewód pokarmowy noworodka. Co zaburza nam przede wszystkim tą prawidłową mikrobiotę? No, jednym z czynników jest cięcie cesarskie, ale to jest tylko jeden z czynników, bo te dzieci, które nie miały bezpośrednio po urodzeniu kontaktu z mamą, skóra do skóry, nie będą skolonizowane bakteriami skórnymi mamy. One dopiero później skolonizują się stafylokokami, korynebakterium i propionibakterium. Czy to są bakterie, które powinny tam być? Jeżeli nie zdominujemy tych bakterii florą szpitalną, to są to bakterie, które nie zrobią zbyt dużej krzywdy naszym noworodkom. Ale wielokrotnie będą to patogeny, takie jak Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Clostridium perfringens. Są to bakterie, które zasiedlając nie tylko skórę, ale przede wszystkim przewód pokarmowy noworodka, zmienią zupełnie jego układ bakteryjny i czy będziemy w stanie to odwrócić szybko? Okazuje się, że z badań i z dostępnych danych z literatury wiemy, że po cięciu cesarskim dysbioza jelitowa utrzymuje się przez co najmniej 2 lata. Wcześniejsze dane mówiły, że to jest pół roku, że to jest około roku. Natomiast w tej chwili wiemy, że 2 lata. Dlaczego 2? Bo póki co nie ma badań prowadzonych przez dłuższy okres czasu.
I tak jak pani profesor powiedziała, te wszystkie nieprawidłowe czynniki doprowadzają do tej dysbiozy i niestety ta dysbioza może utrzymywać się przez długi czas i wpływać na całe nasze, również to dorosłe życie. Wiemy, że te zaburzenia składu mikrobioty powodują dysregulację immunologiczną i metaboliczną. Co to oznacza? Jeżeli chodzi o dysregulację immunologiczną, to znaczy, że u dzieci z tą zaburzoną mikrobiotą część badań wskazuje, że częściej mogą występować choroby alergiczne, astma, świszczący oddech, atopia. A jeżeli chodzi o dysregulację metaboliczną, to również część badań wskazuje na to, że w późniejszym okresie u tych dzieci częściej występuje otyłość, zespół metaboliczny czy cukrzyca. Ale musimy podkreślić, że dostępne dane są niejednoznaczne i nie każde badanie wskazuje rzeczywiście na ten ogromny wpływ tej zaburzonej mikrobioty, na występowanie tych stanów chorobowych, bo też oczywiście te choroby są wieloczynnikowe i trudno tutaj oczywiście powiedzieć, że tylko zaburzona mikrobiota ma wpływ.
Natomiast zwraca się szczególną uwagę na to, że ta mikrobiota zaburzona jest nie tylko tylko przez cięcie cesarskie, ale przez antybiotykoterapię, a w tej chwili doskonale wiemy, że w przypadku każdej operacji, każdego zabiegu operacyjnego konieczna jest profilaktyczna antybiotykoterapia okołooperacyjna. Czyli każda pacjentka przed cięciem cesarskim otrzymuje profilaktycznie antybiotyk. I wiemy, że nawet jedna podana dawka może zmienić profil bakteriologiczny przewodu pokarmowego. A z kolei nasze działania, przecież część z tych pacjentów trafia na oddział intensywnej terapii. Mimo, że jest to bardzo sterylne środowisko, ale to są bardzo inwazyjne procedury, które musimy wielokrotnie zastosować, żeby ratować życie dziecka. Intubacja, nieinwazyjna wentylacja, założenie cewnika do naczyń centralnych, a nawet monitorowanie. Przecież to jest mnóstwo procedur, które wykonujemy u noworodka, kolonizując go naszymi bakteriami szpitalnymi.
Tak jak pani profesor powiedziała, niestety my również mamy swoją winę, jeżeli można tak powiedzieć, w powstawaniu tej dysbiozy, ale robimy to po to, żeby uratować życie dziecka, bo przecież nikt niepotrzebnie nie intubuje i nie monitoruje. Natomiast myślę, że jeszcze, jeżeli mogę wrócić do konsekwencji długoterminowych tej dysbiozy, to też chcę zwrócić uwagę na to, że część badań wskazuje, że również problemy psychiczne dzieci czy psychiatryczne dzieci mogą również być związane z tą dysbiozą, czyli zaburzeniem składu mikrobioty. Mówi się o tej osi jelitowo, prawda, mózgowej. I wiemy, że u tych dzieci z dysbiozą częściej diagnozuje się zaburzenia ze spektrum autyzmu i częściej stwierdza się zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, a wiemy, że jest to chyba narastający problem. Może wynika to z lepszej diagnostyki, prawda? Natomiast wydaje się, że rzeczywiście tych stanów obserwuje się dość
coraz więcej.
Tak. A więc podsumowując?
Podsumowując, dysregulacja mikrobioty, czyli dysbioza jelitowa, ma olbrzymi wpływ na to, co uzyskamy u noworodka i niemowlęcia w początkowym okresie życia. Bo przecież wielokrotnie obserwujemy nietolerancję pokarmową, ulewania, wymioty i może to być przyczyną zaburzeń immunologicznych wywołanych dysbiozą. Natomiast długoterminowe, to o czym już mówiłyśmy, zespoły metaboliczne, schorzenia alergiczne. Więc my jako neonatolodzy dbajmy o to, żeby te nasze dzieci były jak najbardziej fizjologiczne i żebyśmy, jeżeli tylko jest to możliwe, unikali czynników dysbiozy jelitowej u naszych pacjentów.
To prawda?